Na pierwszej debacie kresowej powitajmy naszych głównych prelegentów. Pan profesor Piotr Niwiński, brawo! Panie profesorze, bardzo proszę. I pan profesor Tomasz Panfil, brawo! Wybitni specjaliści, którzy dzisiaj będą dyskutować, czym były, czym są, jak zdefiniować Kresy Wschodnie. To z mojej strony tyle. Teraz chciałem zaprosić do krótkiego wystąpienia pana prezesa Mateusza Szpytmę, którego bardzo serdecznie witamy. Brawa dla pana prezesa.
Dziękuję bardzo. Chciałbym bardzo podziękować Biuru Edukacji Narodowej i Centralnemu Przystankowi Historia za zorganizowanie tej debaty, państwu za obecność, naszym szanownym prelegentom za wystąpienia, których będziecie za chwilę świadkami. To jest tak, że czuję się trochę ojcem tego spotkania, inspiratorem. Zaraz o tym odsłonię może trochę kulisów tej decyzji. Bo szanowni państwo, jest tak, że Instytut Pamięci Narodowej, co całkowicie zrozumiałe, patrząc na historię Polski, historię naszego narodu, zajmuje się kresami. To wszystko miejsca, osoby, to wydarzenia, które są nieodwracalnie związane z historią Polski. Wydajemy na ten temat mnóstwo publikacji. Dorobek Instytutu Pamięci Narodowej w tej zakresie jest olbrzymi. Nawet jak mi dzisiaj uświadomiono, nie wszyscy sobie w ogóle zdają z tego sprawę, że Instytut Pamięci Narodowej każdego roku wydaje bardzo wiele publikacji dotyczących kresów, osób, miejsc, wydarzeń. Ale okazało się, że mimo tego w jednej z ostatnich dyskusji w parlamencie, w Senacie, doszło do takiej gorącej wymiany zdań właśnie na temat kresów. Byłem tego świadkiem, nawet w pewnym sensie uczestnikiem. Mianowicie, gdy referowałem zadania edukacyjne, nasze projekty edukacyjne, tam jeden z senatorów zauważył, że w ramach edukacji na temat kresów jest wymieniona Wileńszczyzna. No i zarzucił nam taką niewiedzę, że jego zdaniem Wileńszczyzna nie jest częścią kresów. Ja oczywiście wiem, że są bardzo różne definicje kresów, ale chciałbym tutaj je poznać, te opinie ze strony specjalistów, a też to, że będzie pokazana ta rozmowa w internecie, może też dotrzemy z tą wiedzą do parlamentarzystów, którzy jak widać są chłonni informacji także i na ten temat. Także raz jeszcze bardzo dziękuję i zapraszam na spotkanie.
Drodzy Państwo, jesteśmy razem z kolegą Piotrem niezwykle szczęśliwi, widząc Państwa w gościnnych progach Centralnego Przystanku Historia. Zanim zaczniemy, jestem winien Państwu wyjaśnienie, bo w anonsach wyglądało to troszeczkę inaczej. Miał tu siedzieć, doktor Grzegorz Rąkowski. Od 10 dni usiłowałem się do niego dodzwonić. Telefon mi odpowiadał, że jest wyłączony. No i wczoraj zacząłem podejrzewać najgorsze. I to się potwierdziło. O 18:22 dostałem maila od doktora Rąkowskiego, który pisze do mnie: panie Tomaszu, nie mogę być na debacie, ugrzązłem na Sri Lance. Nauka dla nas jest taka z tego wydarzenia, że naprawdę żyjemy w globalnej wiosce. Donald Trump podjął decyzję w sprawie Iranu i w ogóle nie konsultował z nami, że my tutaj w Warszawie organizujemy debatę na temat kresów. Wyłączył nam jednego z najważniejszego naszego panelistę. Jakby ktoś chciał dowodu na istnienie globalnej wioski, to właśnie jest to. I druga refleksja, która mi się wtedy nasunęła, W listopadzie 1785 roku pewien szkocki poeta Robert Burns wyszedł w pole orać. Nie wiem czemu w listopadzie, przecież może dlatego, że był szkockim purytaninem. Przecież katolicy rolnicy doskonale znają przysłowie święty Łukasz, czego w polu szukasz. On w listopadzie orał i rozorał gniazdo myszki, która już na zimę zgromadziła sobie tam zapasy, już chciała przezimować, a to wszystko zostało zniszczone stalą pługa. I Robert Burns napisał taki wiersz Myszy i ludzie. Kawałeczek. Przewidywaniem mózg próżno się trudzi, przemyślne plany myszy i ludzi w gruzy się walą. Nasze zapały zawód zwykle studzi zwątpienia stalą. No więc nasze przewidywania, nasze plany odnośnie obecności tutaj Grzegorza Rąkowskiego obróciły się w niwecz, ale właśnie, już w końcu XVIII wieku poeci szkoccy wiedzieli o tym, że nie ma co planować. My to znamy w wersji tej takiej znowu katolickiej. Chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich pewnych planach. To był wstęp, usprawiedliwienie, a teraz ad rem. Ponieważ nie mamy najważniejszego dyskutanta, musicie Państwo zadowolić się mną i cieszyć Piotrem. Myślę, że to jest właściwa hierarchia. Natomiast chcielibyśmy postawić pytania. Pan prezes oczekuje odpowiedzi. My jesteśmy pokornymi historykami, wiemy, że żeby dać odpowiedzi, to nie jest takie łatwe. Ale pierwszym krokiem do uzyskania odpowiedzi jest postawienie właściwych pytań. I chcielibyśmy te właściwe pytania w naszym dialogu postawić. Chcielibyśmy skupić się na kwestiach terminologicznych, metodologicznych, które mimo tego, że dyskusja na temat tu wykropkuje, powinienem powiedzieć kresów, ale za chwileczkę właśnie będziemy do tego zmierzać. Czy gdzie są kresy, kiedy są kresy, dlaczego są kresy, za czyją przyczyną? Będziemy się na takie pytania starali odpowiedzieć. Piotrze, pan prezes czeka na odpowiedź. Czy Wileńszczyzna to kresy?
Odpowiedź z jednej strony jest kompletnie nieskomplikowana. Każdy Wilniuk, z którym miałem zaszczyt rozmawiać, nie zaprzeczyłby, że Wileńszczyzna to kresy. Natomiast gdybyśmy mieli pod tym pojęciem zrozumieć pogranicze Rzeczpospolitej, kresy, gdzieś granice, to by się oburzył, bo on mieszkał w centrum Polski. W jednej z czterech stolic Polski. To są tereny, które są absolutnie centralne dla naszego państwa. W związku z tym na pewno kresy w rozumieniu pogranicze absolutnie nie.
Drugi najstarszy uniwersytet.
Drugi najstarszy uniwersytet, ale nie tylko. No chociażby jedno z ważniejszych centrów ekonomicznych II Rzeczpospolitej, tak? To właśnie tam budowano, ja jestem akurat trochę zakorbiony na temat wojska, radiostacje dla wojska, które w 1939 roku dobrze służyły, a potem Niemcy i Sowieci kontynuowali wytwarzanie tych radiostacji dla swojej armii.
Ale tam był najsilniejszy miał być nadajnik radiowy właśnie w Wilnie. Stały elementy na dworcu Wileńskim 1 września, tam zostały zbombardowane. Miał przewyższyć mocą nadajnik warszawski.
Tak, zdecydowanie.
Czy coś
tak.
takiego się na kresach
Te kresy właśnie, pytanie. Kresy, czy dlaczego stawiano tam nadajnik? Czy stawiano to dla Republiki Litewskiej, Łotewskiej, dla Związku Sowieckiego, czy dla Polaków, którzy mieli to słyszeć, tak? Czyli to oznacza, że było to naprawdę pewnego rodzaju serce Polski. Tak z ciekawości do tego nadajnika zatrudniano młodych ludzi, którzy mieli być speakerami, mieli obsługiwać to nowe, silne Radio Wilna. Wśród nich takiego młodego poety Czesława Miłosza.
Miała być to, no nie powiem, że konkurencja, ale jakby przeciwwaga dla najpopularniejszej rozgłośni radiowej właśnie Rzeczpospolitej, Lwowskiej Fali. I mamy drugą z cudzysłów kresowych stolic, czyli Lwów. Ja jestem z Lublina. Profesor Niewiński powiedział o ekonomicznej roli Wilna. Między innymi ta ekonomiczna rola Wilna wpłynęła na to, że Unia Polsko-Litewska, ta ostateczna, realna, została zawarta w Lublinie. Jak spojrzymy na mapę, Wilno leży dokładnie w połowie drogi między jedną stolicą, Krakowem, a drugą stolicą, Wilnem. Więc ta pozycja Wilna jako jednego z najważniejszych w tamtym czasie, w XVI wieku, jednego z trzech najważniejszych ośrodków Rzeczpospolitej, no i jest absolutnie niekwestionowalna. Oczywiście ktoś nam może w tej chwili zarzucić, że żonglujemy epokami, bo następna kwestia, która nas powinna zainteresować, pojęcie kresów istnieje, natomiast jak wiele pojęć osadzonych w historii, jest ono zmienne. Pojęcie kresów co innego znaczy w wieku XVI, XVII, XIX, XX. No w XXI mniej więcej to samo, co w XX.
W drugiej połowie XX.
Tak, tu nam się niestety ustabilizowało. Więc kresy. Czym, jakbyśmy mieli, spróbujmy zdefiniować i osadzić w kontekstach historycznych, no bo nie w jednym, tylko w kilku. Kresy.
Wracając do pytania parlamentarzysty, czy zaprzeczenia, że Wilno to przecież nie kresy, to myślę, że on miał na niedawno musiał oglądać po raz kolejny film Pan Włodyjowski, gdzie pokazana jest stanica Chretiów, gdzie mamy rzeczywiście pogranicze, och, gdzieś tam daleko od centrum i to są kresy. W filmie może to i ten rejon nazwany został kresami, natomiast sama nazwa to jest dopiero XIX-wieczna, tak? Mówiono tak. Pierwszy to pojawi. Aczkolwiek pojęcie kresy, czyli Ukrainy, ukresów Rzeczpospolitej istniało już wcześniej i dotyczyło terenów, ja dzisiaj będę mówił, tak, dzisiejszej Ukrainy, tak? Chrebtiów, no to dzisiaj ziemie okupowane przez Rosjan, ale to są ziemie południowo-wschodnie Rzeczpospolitej, Ackerman sięgające po Morze Czarne, natomiast Wilno i Wielkie Księstwo Litewskie kresami nie były. One były częścią, z czasem Rzeczpospolitej Obojga Narodów, tak? Ale były częścią Wielkiego Państwa. To nie były kresy. Ryga nie była kresami.
Wileńszczyzna sąsiaduje z najbardziej zurbanizowanym prowincją Rzeczpospolitej, czyli Inflantami.
Dokładnie. Czyli mamy myślenie w XVI, XVII wieku o Wilnie, wtedy Lwowie, tak? W kategoriach, no nie wiem, czy centralnej Polski, ale bez wątpienia centrum Polski. Natomiast kresy pojawiają się gdzieś tam rzeczywiście daleko. I tak myśląc, rzeczywiście możemy błądzić. Ale mamy XIX wiek, pojawia się nowe pojęcie kresów, jesteśmy po rozbiorach, i zaczynamy metodologizować już to pojęcie na pewnego rodzaju terytoria. Ja tylko wrzucę, mam nadzieję, że pokontynuujesz. Mamy kresy dalsze, albo ziemie zabrane, tak? Mamy kresy, jak to wygląda od XIX wieku.
to pierwotne pojęcie kresów, czyli Wincentego Pola, ma znaczenie wojskowe. Kresy to jest obrona kresowa. To jest ta w miarę stała, liniowa sieć posterunków, które nie tyle mają bronić Rzeczpospolitej przed najazdami ze wschodu i południa, bo to się w gruncie rzeczy prawie nigdy nie udawało, ale mają stanowić taką sieć ostrzegawczą. Te stanice chreptiowskie, pan Wołodyjowski nie ma powstrzymywać nawały tureckiej czy czambułów tatarskich, ma dać sygnał bardziej w głąb. Na kresach są żołnierze. Żołnierze informują ludność osiadłą, mieszkającą troszeczkę dalej, żeby się chowała, żeby uciekała na bagna, do lasów, zakopywała zboże i wszystko, co się da, bo idą najczęściej Tatarzy. Czyli to pierwsze, oryginalne pojęcie kresów jest pojęciem z zakresu wojskowości. To, co Piotr powiedział, wiek XIX, myślę, że wchodzi nowa kategoria, może nie tyle nowa, ile na nowo nazwana, czyli kategoria cywilizacyjna. Kresy to jest nie z zewnątrz, nie mają bronić przed tym, co na zewnątrz, ile raczej chronić to, co wewnątrz, tak? Czyli kresy stają się pojęciem określającym nie zwarty obszar zaludnienia, tylko punktowy. Tam na tych obszarach przecież mamy do czynienia z punktową cywilizacją europejską. Cywilizacja europejska to jest dworek i jego folwark, czy jakkolwiek jest tam zorganizowany.
Kościół barokowy.
Tak. To są punkty. Czy jeżeli mamy rozsiane na mapie punkty, możemy mówić oczywiście o cywilizacji kresowej, tyle tylko musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest ona z jednej strony stara się zachować stan posiadania, z drugiej strony, i to jest cechą każdego pogranicza, tak jak oglądaliśmy westerny, wiemy, jak się przesuwa Dziki Zachód. Dziki Zachód przesuwa się wraz z stabilizacją norm cywilizacyjnych. Jest szeryf, zaczyna być przestrzegane prawo. Są wytyczane granice działek, troszeczkę tak jak u nas, tak jak się śpiewa w tym filmie, który przytoczyłeś, czyli Stepie Szeroki, którego okiem nawet sokolim nie zmierzysz. Nie ma granic właściwie, jest wielka przestrzeń z punktowymi obszarami cywilizacji. Swego czasu czytałem, jest to wprawdzie po dole, ale dla mnie takim piękniejszym obrazem, ja to sobie oczywiście zaraz wyobraziłem, obrazem naszej cywilizacji kresowej jest dwór Brzozowskich w Pietniczanach. To niby nie jest bardzo daleko od Lwowa, no ale jednak sporo kilometrów na południe, czyli w tę część taką dosyć dziką. I w tym dworze w Pietniczanach była Helena Grocholska z domu Brzozowska. Zostawiła po sobie kapitalne teksty, w których na przykład ubolewa, rozdziera szaty nad uwłaszczeniem, bo to się dzieje już po powstaniu styczniowym. Ona mówi, zniszczyli nasz dorobek, nie utrzymamy się po tym, jak musieliśmy oddać tyle i tyle ziemi, jak musieliśmy ustanowić na lasach serwituty i tak dalej, i tak dalej. Ale ta boleść ekonomiczna nie powstrzymuje Heleny przed uczeniem dzieci rusińskich. Ona je uczy pisać i jak opisuje swoją metodę, to jest ta metoda, która w tej chwili w Polsce uchodzi za taką świetną metodę nauczania dzieci, metoda Montessori. Dziedziczka Helena bierze doniczki z piaskiem, w każdej doniczce rysuje literkę. i uczy te dzieci rusińskie przestawiania doniczek i składania słów. To tak jak dzisiaj dzieci się uczy. Ale potem następuje przepiękna scena, ponieważ jak dzieci kończyły lekcje, to Helena dawała im na łyżeczce lody do buzi. To był rarytas. No, chłopskie, rusińskie dzieci nie miały możliwości jedzenia lodów, tylko na koniec lekcji te lody sporządzone we dworze. No i dawała tym dzieciom lody na łyżeczce, ale musiała przestać, bo usłyszała, jak któraś z matek tych rusińskich mówi do drugiej: nasza panienka, jak najświętsza panienka, komunię daje. I to z jednej strony jest obrazek pokazujący tę cywilizację zachodnią, powiedzmy techniczną, umiejętność pisania. Po drugie, pokazuje tę cywilizację duchową, tyle tylko, że cywilizacja duchowa no, ma znacznie trudniej niż ta techniczna. Dzieci nauczą się przestawiać doniczki, natomiast zrozumieć myśl teologiczną katolicyzmu jest im znacznie trudniej, matkom jest trudniej, może dzieci by były łatwiej.
I to jest jak gdyby dowód na to, że to jest pogranicze. To nie jest pogranicze w rozumieniu wstawianych słupów i granicy, jak my często sobie wyobrażamy. To jest rzeczywiście pogranicze cywilizacji. Takie pogranicze cywilizacji dzisiaj w Europie istnieje między cywilizacją islamu i chrześcijańską, między cywilizacją właśnie rosyjską, prawosławną i chrześcijańską, tak? Te pogranicza zawsze były źródłem konfliktu, no bo mamy tutaj niezrozumienie podstawowych zasad. Tak, dokładnie. I tak naprawdę to się przesuwa, tak co dzisiaj często państwo słyszycie w telewizji, tak, że Ukraińcy w zachodniej części Ukrainy są bardziej europejscy niż ci wschodni, którzy są bardziej prorosyjscy. Skąd to się bierze? To jest pogranicze cywilizacji. Ta zachodnia część dłużej siedziała w cywilizacji zachodniej, bardziej zrozumiała te podstawy katolicyzmu, podstawy chrześcijaństwa zachodniego, a ta wschodnia część pozostała przy Rosji, gdzieś tam funkcjonowała. Pod tym względem jest to rzeczywiście pogranicze.
Mieliśmy się nie zgadzać, to się nie zgodzę z tobą.
Okay.
Odwołam się tym razem nie do tekstów historycznych, tylko do własnego doświadczenia. W 2010 roku, latem, byliśmy w parę osób, realizowaliśmy taki projekt pod tytułem Arka. Istotą tego projektu było to, że organizatorzy zaprosili 30 młodych Ukraińców wedle kryterium takiego, że było 10 Ukraińców ukraińskiego pochodzenia, 10 Ukraińców żydowskiego pochodzenia i 10 Ukraińców polskiego pochodzenia. Najciekawsze było ich reakcje na rozmaite sytuacje. Na przykład na koniec wyszedł Piotr Piekarczyk. Kojarzycie państwo Piotra, gra na gitarze i śpiewa. I jedną z piosenek, które śpiewał, było oczywiście, żeby Polska była Polską. Najgłośniej z pamięci tekst tej piosenki, żeby Polska była Polską, śpiewał Żyd z Doniecka. Ci z zachodniej Ukrainy, o których Piotr powiedział, że są bardziej europejscy, mieli twarze dosyć wrogie. Natomiast Żyd ze wschodniej części był zachwycony i potem się okazało, że on mówi tylko po rosyjsku, natomiast opowiadał nam, że u nich tam w okolicach Doniecka sympatie do Polski są żywe i powszechne. Właśnie dlatego, że Polska była dla nich synonimem wręcz cywilizacji, tej zachodniej, tej dobrej, tej lepszej. Dla tych z zachodniej Ukrainy Polska była synonimem ustroju opresyjnego. No, wasi ojcowie gnębili, tak, uprawiali uprawiali rolę naszymi ojcami, redukując to do najprostszego sformułowania. Więc no właśnie to, Tego się nie da narysować na mapie.
I tutaj wkraczamy, szanowni państwo, w czas. Bo czym innym jest cywilizacja chrześcijańska jako stały element, która na pograniczu przesuwa się, a czym innym pojawiają się na bazie czy cywilizacji chrześcijańskiej, czy cywilizacji rosyjskiej, tak, turańskiej, prawosławnej, pewne idee, które dzisiaj dominują w świecie. Mamy wiek XIX, kiedy ta cywilizacja chrześcijańska się wycofuje, bo musi, bo przychodzi Rosja. Mamy wiek XX, gdzie morduje się przedstawicieli cywilizacji chrześcijańskiej i Europy. I dochodzimy do roku 45, kiedy na tamtym terytorium fizycznie ona przestaje funkcjonować. Pojawia się, no tu możemy się spierać, czy zachodnia Ukraina to cywilizacja europejska, która ma specyficzne spojrzenie, czy cywilizacja rosyjska, czy coś pomieszanego. Tu będziemy się spierać, ale to nie temat naszej dzisiejszej dyskusji. Natomiast wchodzi czas. Jeżeli mówimy o kresach w XVI-XVII wieku, to wyobrażamy sobie pana Włodyjowskiego. W XIX wieku te kresy to właściwie nam się kończą na Narbucie i Wileńszczyźnie, trochę na Podolu, tam też mamy jakieś działania zbrojne.
Wtedy kresy nam
trochę Małopolski Wschodniej, tak? I tak naprawdę wchodzimy w pojęcie, które my dzisiaj rozumiemy. W XX wiek, kiedy po osiągnięciu niepodległości mamy ziemię na wschodzie oddzielone, jakby nie było, sztuczną granicą sowiecko-polską, które te ziemie na wschodzie nazywamy już oficjalnie kresami. I to jest w czasie trzecia, jak gdyby, definicja kresów.
Piotr ładnie państwu opowiedział i jeszcze pokazał i tak. Morskie fale to nie jest jakiś konstans, tak, że jest jeden kierunek na wschód albo jeden kierunek na zachód. To rzeczywiście tak jak fale morza, które napływają i się cofają. Ich, oprócz urody tego wiecznego ruchu, jest to, że one wyrównują wszystko. Zwłaszcza jak będzie to duża fala, to zostanie po niej gładki piasek. Śladu nie pozostanie z zamków, fos, fortec budowanych przez dzieci. No i coś takiego się dzieje na kresach. Żeby kul. Ksiądz Radziszewski stworzył kul. Policzmy raz, dwa, trzy, czwarty uniwersytet pod względem wieku. Stworzył go w Lublinie, bo uznał, że po pierwsze, jakkolwiek to paradoksalnie zabrzmi, ale proszę posłuchać. Stworzył kul w Lublinie, bo był to środek Polski i stworzył kul w Lublinie, bo były to kresy. 1918 powstaje kul. Środek Polski, województwo lubelskie jest jedynym województwem, które nigdy nie graniczy z żadnym obcym państwem. Zapamiętajmy sobie to, bo to może być ciekawy taki parametr, który nam powie, co jest kresami, a co nie jest. Lubelszczyzna kresami nigdy nie jest pod względem politycznym i administracyjnym. Natomiast ksiądz Radziszewski bazuje między innymi na przedwojennym spisie powszechnym. Ta słynna, w Lublinie wszyscy te historie znają, że w rubryce narodowość, ludzie mieszkający troszeczkę na wschód od Lublina, czyli w okolicach Chełma, Tomaszowa, Chrubieszowa, odpowiadali tutejż. Narodowość tutejż. Ewentualnie sporą grupę odpowiedzi stanowiły również odpowiedzi katolik, grekokatolik, prawosławny. Pytanie jest o narodowość. A oni, to jest niesłychanie ciekawe, jak ludzie, bo do tej pory mówiliśmy o kresach jako pojęciu takim troszeczkę geograficzno-politycznym. ludzie nam się pojawili, ale to ludzie dla księdza Radziszewskiego byli dowodem, że to jest pogranicze. KUL miał być instytucją misyjną, działającą na pograniczu kulturowym i cywilizacyjnym i wyznaniowym. Jeszcze jeden parametr, religia, prawda? Chrześcijaństwo ogólnie nic nam nie powie, jak przejdziemy dokładniej i zaczniemy patrzeć, gdzie się kończy katolicyzm, gdzie się zaczyna prawosławie. Chociaż to też nie jest dobry parametr. Jeszcze nie tak dawno w Rosji zrobiono badania wśród Rosjan deklarujących się jako wierzący. I pytano ich tylko o dwie rzeczy. Czy wierzysz we wcielenie i Boże Narodzenie, i czy wierzysz w zmartwychwstanie? Pytano wyłącznie tych, którzy się deklarowali jako wierzący prawosławni. Ponad 80% odpowiedziało nie, przynajmniej na jedno z tych dwóch pytań. Czy oni są wierzący? No czy tak, to jest cywilizacja chrześcijańska?
Ale to jest kraj też, to taka anegdota państwu powiem, gdzie ze zdziwieniem oglądam. U nas wiszą święte obrazy, które pomagają nam się skupić. Są dla nas ważne. Są ważne dla nas w jakiś sposób duchowo. Natomiast tam po raz pierwszy w życiu zobaczyłem, jak zdjęto obraz, przykryto zupę, żeby się udała. Matkę Boską. Obrazy. Tak, obrazę. Matka Boska została, bo dzięki temu zupa się uda. Czyli takie, bym powiedział, szamańskie myślenie chrześcijańskie. Masz odpowiedź na pytanie, na to zdziwienie, dlaczego jesteśmy niewierzącymi prawosławnymi.
Ja się nie dziwię właściwie. To niekoniecznie muszę się dziwić, takich odpowiedzi jest rzeczywiście całkiem sporo. Natomiast musimy sobie zdać, ja sam mówiłem o tej kategorii cywilizacyjnej, no bo czym jest cywilizacja europejska? Możemy, Piotr tutaj też sięgnął po naszego ulubionego historyka, czyli profesora Feliksa Konecznego, który mówił o cywilizacji turańskiej, łacińskiej i bizantyńskiej. To są te trzy, które właściwie do tej pory ścierają się na współczesnej mapie Europy. No więc cywilizacja łacińska to są dwa nieodłączne od siebie elementy. To jest rzymski szacunek dla prawa i chrześcijański szacunek dla przyrodzonej godności człowieka. Na tym polega kresowość dla mnie. Na kresach te dwa pojęcia są dla ludzi zupełnie oczywiste. Tam, gdzie one przestają działać, tam zaczyna się już coś innego. Jakiś inny obszar. No nie po to się spotkaliśmy, żeby definiować cywilizację turańską, rosyjską, ale dla mnie pojęcie kresów, poza tym, że nieostre, jeżeli rozpatrujemy je na gruncie właśnie politycznym, administracyjnym, poza tym, że zmienne w czasie i to i geograficznie, jest przede wszystkim pojęciem kulturowym, cywilizacyjnym. Tu absolutnie admiruję Zofię Kossak-Szczucką i jej pożogę, gdzie ona to właśnie napisała. Cywilizacja. I dlaczegośmy to porzucili? Dlaczego? Zrezygnowaliśmy z czegoś. No dobrze, teraz na chwileczkę. Teleologia. Nie teologia, tylko teologia. Teleologia. Czyli wiara w celowość dziejów. Ewolucjoniści twierdzą, że wszystko, co nas otacza, jest zbiorem miliardów przypadków. Chrześcijanie twierdzą, że wszystko, co nas otacza, ma swój cel. Jest dziełem Bożym. Przyroda i człowiek istnieją w jakimś celu. I jednym z zadań człowieka było odkrycie tego celu. Dlaczego istnieje ludzkość i dlaczego istnieją Polacy? Odpowiedź na to pytanie starał się dać mistrz Wincenty Kadłubek, włączając dzieje Polaków w dzieje powszechne, każąc naszym przodkom pokonać Aleksandra Macedońskiego i spuścić strasznego łupnia Rzymianom, ale on odkrywał cel Polaków. I on to sformułował w gruncie rzeczy. Celem narodu polskiego jest krzewienie cywilizacji. Głównie na wschód. I dopókiśmy byli wierni temu celowi istnienia narodu polskiego, dopóty nam się wiodło. Realizowaliśmy, szlachta była o tym absolutnie przekonana.
Swoją misję.
A jak przestaliśmy, to Pan Bóg się, nie to, że od nas odwrócił, tylko my sami straciliśmy z oczu nasz cel. Zaczął dominować pragmatyzm, ekonomia, koniunkturalizm związany z bieżącymi układami politycznymi. Zgubiliśmy cel naszego istnienia. Po co my jesteśmy na tym świecie? Myślę, że pytanie zyskało nową aktualność w dzisiejszych czasach. Po co istniejemy? Jaki jest nasz cel jako Polaków? Profesor Konieczny tę cywilizację właśnie definiował, patrząc na ich rolę w dziejach. Kresy traktowane cywilizacyjnie to było to, co myśmy mieli stworzyć. Naszym zadaniem było przesuwać, nieść cywilizację tam, gdzie ona ma postać przykrywania garnka z zupą obrazem Matki Boskiej. Coś się załamało w którymś momencie.
I żeby było jasne, szanowni państwo, to nie tylko Felix Konieczny, ale i Samuel Huntington, i Arnold Toynbee, i Spengler, i cała masa cywilologów, ale nie ten temat. Mamy dwudziestolecie międzywojenne i pojawia się nazwa Kresy dla tych ziem na wschodzie, ale przed chwilą pan profesor powiedział rzecz bardzo ważną. Nasza misja gdzieś umknęła. 2 miliony Polaków, 2 miliony misjonarzy zostało poza granicami Polski. Spośród nich jakieś 30-40 tysięcy ewakuowało się na terytorium ówczesnej Polski. Pytanie, dlaczego? Mamy świetne powieści w ogóle Józefa Mackiewicza, gdzie mamy odpowiedź. Zostaliśmy, aby tu pozostał świat, aby tu głosić chwałę Bożą, tu głosić pewne wartości. My nie możemy stąd wyjść, bo tu zostanie pustynia, pustka. I to jest ewenement. Te 2 miliony ludzi potem było w dużej mierze wyrżniętych przez, mówi się od miliona do 2 milionów, tak.
Różne. Zawodne.
Wyrżnięte przez Stalina, mamy operację polską, która w jakiś sposób rozwiązuje kwestię polską, bo tak to trzeba powiedzieć, ostateczne prawie, że rozwiązanie. Natomiast dopiero II wojna światowa częściowo Polaków ocala, między innymi Rokossowskiego, tak, od Stryczka. Szanowni państwo, dwudziestolecie międzywojenne pojawia się w naszej literaturze, pojawia się w naszych ustawach sejmowych, pojawia się w przemowach naszych...
W realnym działaniu, osadnictwo wojskowe tak. Chociażby.
Mówimy o kresach, ziemiach, województwa kresowe Rzeczpospolite. Wileńskie, nowogródzkie, tak? Mamy te kresy, na nas się pojawiają, ale pojawia się też nowe określenie, kresy zachodnie.
No właśnie, ja się z tego czasu tak zacząłem śmiać, że jak uwzględnimy istnienie Kresów Wschodnich, jak zgodzimy się z obywatelami II Rzeczpospolitej, że istnieją Kresy Zachodnie, których należy bronić, istniał taki Związek Obrony Kresów Zachodnich. To się okaże, że z Polski zostanie taki wąski pasek w środku, tak. No ale to właśnie pokazuje, jak pojęcie kresów jest po pierwsze, może nie elastyczne, tylko płynne, a po drugie, jak jest mocno związane z właśnie kryterium cywilizacyjnym, bo w obronie Kresów Zachodnich oczywiście chodziło o obronę odzyskanej Wielkopolski, Kaszub, Pomorza przed Drangnach Osten, ale chodziło również o obronę tego, co się udało przechować i przenieść przez okres pruskiego zaboru. To wcale nie było łatwe. Z jednej strony łatwiejsze niż w zaborze rosyjskim. Zawsze lubiłem studentom tłumaczyć różnicę między zaborem pruskim a rosyjskim przy pomocy wozu Drzymały.
No tak.
W zaborze pruskim Drzymała przesuwał o 2 centymetry, przyjechał pruski urzędnik, mówił ja jagód, albo właśnie niedobrze, kein gut, i odjeżdżał. Gdyby to Drzymała przesuwał swój wóz w zaborze rosyjskim, a zwłaszcza, nie wiem, w okolicach Pratulina na przykład, przyjechaliby kozacy, zgwałcili mu żonę, a jego ukrzyżowali na drzwiach jego wozu.
A chałupa by poszła z dymem.
No, tak.
Szanowni Państwo, taka ciekawostka. Ja jestem z Kresów Zachodnich. Moja rodzina wywodzi się z Kasłup, z Wielkopolski. I ja Wileńszczyznę, którą się zajmuję zawodowo, poznałem dopiero w 1986 roku po raz pierwszy. Wszedłem w środowisko Wilnian i największym dla mnie zaskoczeniem było to, że oni się zbytnio od Kaszubów nie różnią. No językiem się różnią, tak, pewnymi elementami, ale i dla mieszkańców Nowogródka czy Wilna, i dla mieszkańców Kartusz czy Kościerzyny najważniejsze były wartości, których za wszelką cenę broniono. Każdy Kaszuba, który przeszedł na protestantyzm, miał natychmiast szansę awansu. Kaszubi zostali przy katolicyzmie. Każdy Polak, który przeszedł na prawosławie, mógł zostać dyrektorem w Wilnie, prezesem i tak dalej.
Generałem,
tak. Najlepszym wypadku, i to też gdzieś na kresach Imperium Rosyjskiego. Wartości. Jeżeli mówimy o kresach wschodnich czy zachodnich, musimy pamiętać o tym najważniejszym słowie. One niosły z sobą wartości. Dzisiaj mówimy z sentymentem o kresach, o ludziach z Kresów. Dlaczego? Bo cały czas mamy świadomość, że oni walczyli o te najważniejsze dla nas, również na tej sali, rzeczy, wartości.
Co oczywiście nie znaczy, że ludzie z Lubelszczyzny czy Mazowsza o wolność, suwerenność, wiarę katolicką nie walczyli.
Natomiast... Absolutnie tak, w szczególności, że mam żonę z Lubelszczyzny.
Ja jestem synkretyczny, moja babcia jest z Kaszub, a dziadek z Lwowa. Więc oba pojęcia kresów są bliskie, chociaż to wschodnie mniej, ponieważ nie uważam Lwowa za kresy. Moim zdaniem Lwów nigdy kresami nie był. Nawet prosta taka... arytmetyczne rozwiązanie. Lwów został częścią korony Królestwa Polskiego w roku 1348. Był częścią Polski do roku 1945. Warszawa częścią Polski została 170 lat po Lwowie.
Wiesz, gdzie to mówisz, tak?
Tak. Aha, nie, a my nie jesteśmy w Lublinie. No już w Warszawie jesteś. No, ale Warszawa. 1526. Prawie 2 wieki później niż Lwów. To co tutaj jest kresowe? Mazowiecka Warszawa? Czy Lwów? Jeszcze są przekazy mówiące, że kiedy w roku 1526 król Zygmunt I ze świetną, może nie armią, ale licznym oddziałem zbrojnych przyjechał pod bramy Warszawy, to został obrzucony różnymi śmierdzącymi przedmiotami i mówili mieszkańcy Warszawy, mieli krzyczeć, idźcie sobie Polacy. Bo tu było Mazowsze, księstwo mazowieckie. To wcale nie znaczy, że to było... Nie operujemy tutaj kategoriami lepsze, gorsze. Księstwo mazowieckie było księstwem piastowskim. Czyli miało tą wspaniałą tradycję dziedzictwa piastowskiego. No, niemniej jednak przez lata funkcjonowania poza organizmem Korony Królestwa Polskiego wytworzył się taki mocny separatyzm mazowiecki, wiem co mówimy, tak, nawet pewnie do dzisiaj. Lwów summa summarum był dłużej częścią Polski niż Warszawa. To oczywiście nic nie znaczy, ale ponieważ rozmawiamy o kresach i o tym, czy Lwów jest kresowy, ja twierdzę, że nie. To jest ważna stolica Rzeczpospolitej, korony. Druga co do ważności po Krakowie. Utrzymuje swoją rangę w dodatku nawet wtedy, kiedy Kraków swoją traci, tak? Okres zaboru austriackiego, stolica jest we Lwowie. Kraków jest prowincjonalny. To Lwów jest tą stolicą. I znowu, idąc jeszcze dalej na kresy. Najbardziej uprzemysłowiony okręg Galicji jest na kresach. Zagłębie naftowe, Drohobycko-Borysławskie. To jest najbardziej, tak jak inflanty były najbardziej zurbanizowane, tak samo coś, co dla nas Drohobycz, Borysław, jakie to kresy, a to jest niesłychanie rozwinięty przemysłowo okręg wydobycia ropy naftowej.
Mówimy o zakładach Hipolita Cegielskiego. Mówimy o Centralnym Okręgu Przemysłowym. Mówimy. Mówimy o Gdyni jako podstawie gospodarczej II Rzeczpospolitej. Okej, ale mało pamiętamy, że w XIX i XX wieku, jeżeli gdzieś restaurowano zamek, pałac, to posadzkę drewnianą, klepki, brano z orzeskich zakładów koło Równego. Jako najlepszych w Europie, a może i na świecie, bo i do Stanów Zjednoczonych eksportowano parkiet, tak? To jest fenomen. Mamy właśnie Drohobycz, który jest, no dzisiaj mamy cieśninę Ormus, ropa po tyle i tyle. Przecież to była największa stacja benzynowa świata, właściwie pierwsza tak naprawdę.
No tak dokładnie jak sprawdzałem, bo tam Daszyński pracował, a właśnie skończyłem pisać o Daszyńskim, sprawdziłem, Drohobycz był czwarty.
Czwarty,
potem...
Na świecie.
Na świecie, oczywiście, że na świecie. Tam się rozwijał polski kapitalizm, a więc i socjalizm. To był okręg, w którym szła nie tylko produkcja, ale kłębiły się i zwalczały idee i ideologie. To było coś niesłychanie istotnego. Nikt o tym nie pamięta. No właśnie ta nostalgia kresowa trochę nam przesłania ich znaczenie dla całości Rzeczpospolitej. Wróćmy, jak już mówimy o tym, kto był na którym miejscu, to Wilno było miastem, to też jeden z moich ulubionych przykładów. W Wilnie, w zakładach przemysłu radiotechnicznego Elektrit, produkowano najwięcej radioodbiorników w Europie w okresie międzywojennym, w II Rzeczpospolitej. Tylko Stany Zjednoczone produkowały więcej radioodbiorników niż my, Polacy, i to robiliśmy w Wilnie właśnie. To tam było, bo wydobycie ropy naftowej jest prymitywne, tak? To taki prymitywny kapitalizm, ale budowa radioodbiorników to już jest wysoka technologia.
XX wieku, kiedy tak, to jest... No, tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, sztuczna inteligencja, tak? Coś nowego, co wtedy weszło na świat i robiło furorę. A propos kresów, to jeszcze jedną rzecz, przepraszam, tak też z własnej historii. Mój dziadek na początku lat 20. znalazł pracę pod Zamościem, aby utrzymać rodzinę, no ale postanowił kontynuować naukę i postanowił zdać zaocznie maturę. Początkowo jeździł spod Zamościa do Gimnazjum Mickiewicza w Warszawie, ale ostatecznie zdał maturę w gimnazjum, w liceum krzemienieckim w Krzemieńcu. Zastanawiałem się czemu. Podobny poziom liceów, nie wiem, podpadł w Warszawie, o co chodzi, tańsza była, nie wiem, opłata za... Nie, szanowni państwo, o 2 godziny można krócej się jechało pociągiem z Zamościa do Krzemieńca niż z Zamościa do Warszawy. Krzemieniec to był centrum skomunikowanej Polski, można powiedzieć, tak? to do Warszawy było się ciężej dostać. Zrozummy wtedy, jak te kresy dwudziestolecia międzywojennego były tak naprawdę no, w środku Polski. Z Poznania do Lwowa dostać się można było błyskawicznie. To było mówimy, nie było dróg bitew, okej. Okay.
Tak,
mówimy o Polesiu, myślimy w szczególności. Mówimy o części Nowogródczyzny, w porządku. Ale sławetne manewry albo ćwiczenia dla nowo zbudowanych pojazdów Fiat, tam nie wiem, 728 bodajże, odbywały się na drodze do Wilna. Dlaczego? Bo to była najlepsza droga utwardzona z Warszawy do Wilna.
No tak, takich przykładów jest całe mnóstwo. Teraz właściwie przyszło mi do głowy, że ta mentalność kresowa, tak jak my ją dzisiaj o niej mówimy, tak? Ludzie pogranicza, odważni, nauczeni polegać na sobie, wspierający się wzajemnie w sytuacjach kryzysowych. Ludzie wiedzący, że ich bytowanie na tym świecie ma jakiś cel, w związku z tym łatwiej, znoszący wszelkiego typu przeciwności, trudności, cierpienia, bo wszystko jest po coś. Że ta mentalność to chyba jest coś najcenniejszego, co ludzie tych kresów, jakkolwiek je zdefiniujemy i w czasie ulokujemy, co zostawili nam. Bo tak sobie myślę, że kolejkę na Kasprowy Wierch to zbudowali ludzie kresów. Nie wiem, czy państwo znacie historię budowy kolejki na Kasprowy Wierch. 7 miesięcy. 7 miesięcy. Nie mając praktycznie żadnej technologii. A żeby było jeszcze weselej, to te 7 miesięcy przypadły na okres między sierpniem a marcem. Oni kolejkę na Kasprowy budowali zimą. Nocowali na zboczach Kasprowego, żeby nie schodzić w dół do cieplutkiego hotelu, tylko rozbijali gdzieś tam w załomach skalnych namiociki, żeby na drugi dzień rano przystąpić do pracy. Wszystko nieśli na własnych plecach, no bo inaczej się nie dało. 7 miesięcy zimą zbudować coś, co dzisiaj wciąż się nazywa jednym z naszych sreber państwowych, tak? Zwłaszcza kiedy się chce to sprzedać, to wtedy się okazuje. To zbudowali ludzie, nie mieszczuchy, przyzwyczajeni do pierzyn i ogrzewanej termoworów tych na termoworków na węgle. Nie ludzie, którzy otulają się paltem, bo jakaś śnieżna krupa leci z nieba, tylko to zbudowali ludzie pogranicza, ludzie kresów. Jest coś cenniejszego niż taka zdolność budowania wbrew przeciwnościom, wbrew warunkom zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym, no bo tam też ekolodzy się buntowali, więc też był spór z ekologami. Coś, co właśnie identyfikujemy z, jak to śpiewaliśmy, jak byliśmy z uchami, o rycerzach z nadkresowych stanic. No właśnie, to tacy rycerze z kresowych stanic, to właśnie taka szczupła, wątlutka, delikatna Helena Brzozowska, która pomstując na chłopów jednocześnie ich uczy, bo taka jest jej misja, taka jest jej cywilizacja, wbrew caratowi, wbrew uwłaszczeniu, wbrew nawet własnym odczuciom. To jest coś zupełnie niezwykłego, coś pięknego i coś, co myślę, zawdzięczamy właśnie tej mentalności, która się kształtowała nie tylko gdzieś nad samą granicą, ale również, no właśnie, tu aż po Lublin, tak? I na kresach zachodnich też.
I, szanowni państwo, to pojęcie kresów przetrwało do dzisiaj. Ono może ma, powtarzam, w niektórych gremiach inny wydźwięk, ale pozostało do dzisiaj, mimo że po 45 roku stało się słowem wyklętym. Po 45 roku mówić Kresy, a tym bardziej Kresy Wschodnie, było to absolutnie niemożliwe. Po 45 roku, jeżeli tak jak kiedyś Polak w zaborze rosyjskim czy Polak w zaborze niemieckim musiałby się zaprzeć własnej kresowości, żeby móc awansować. Ilu kresowiaków znamy, nie wiedząc, że byli kresowiakami? Ja sam dopiero w latach 90. odkryłem, że Hanna Skarżanka to łączniczka Wileńskiej Armii Krajowej. Emil Karewicz, sławetny Brunel, ale przede wszystkim Władysław Jagiełło, żołnierz 1. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Bernard Ładysz, żołnierz 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, który dopiero w 1946 roku Sowieci go wypuścili z obozu. Przeżył na szczęście. Między innymi dlaczego go wypuścili? Pięknie śpiewał. A profesorowie, no właśnie profesor Wacław Wiewulski, Barbara Skarga, no, masa ludzi, o których nie wiedziałem, ja nie wiedziałem do 90-95 roku, że byli z Kresów. O tym nie można się było przyznać, bo przestaliby istnieć. Te Kresy miały zostać wycięte również w pamięci.
Jak siedzieliśmy z Piotrem przed rozpoczęciem, to przypomnieliśmy sobie stary dowcip, tak? Skąd pan jest? A co nie słychać? Z Wrocławia.
Też ja z Wrocławia.
Ale to właśnie, to nie dowcip, to prawda.
To prawda.
To prawda. Tak, do tych nazwisk, które Piotr wymienił, mi się przypomniało, specjalnie powiedziałem, zacząłem może nieudolnie bałakać troszkę po lwowsku, ale jeden z mistrzów języka polskiego, czyli komentator sportowy Bohdan Tomaszewski, nie wiem, pamiętacie państwo, jak on mówił po polsku? No to przecież kresowiak. Ta jego polszczyzna, to dzisiaj ci w telewizorze mówią, nie wiadomo o co chodzi. A on zdążył skomentować każde zagranie w tenisie, każde ułożenie ciała tenisistek, zwłaszcza, bo tam tenisiści to mniej wdzięczni. Piękny język. To nie tylko to, co wyliczaliśmy, tak? Moglibyśmy dołożyć województwo tarnopolskie, które produkowało 45% żywności. Potocznie, jak pytamy ludzi, co było zagłębiem żywnościowym II Rzeczpospolitej, no to wszyscy mówią, no jak to co? Poznańskie. Tarnopolskie. Głównie tam nie zboże, nie ziemniaki, tylko owoce, melony, ale to 45% powstawało tam, czy rodziło się, dojrzewało na Kresach. Zanim stało się modne Zakopane, to gdzie były centra sportów zimowych? Wrochta. Tak jest. Specjalny pociąg jeździł w sezonie zimowym, a nawet w sezonie letnim jechał z miasta Sopot do Worochty, żeby ci, których na to stać, mogli sobie poprzebywać w różnych klimatach, dojechać do Worochty zimą, do Truskawca latem. To jest, no właśnie, i dochodzimy, już mi tu pan dyrektor, ale nie, to Piotr skończy, ja tylko skończę sam. Nasze dzisiejsze pojęcie Kresów jest takie przeniknięte, nasączone nostalgią i tęsknotą. Za tym, co było tak bardzo polskie, a co utraciliśmy i to w dodatku nie na skutek wyroków dziejów, nie dlatego, że jakieś mocarstwa czy moce się sprzysięgły, tylko utraciliśmy na skutek decyzji jednego nienawidzącego nas człowieka. Bo to on posuwał linię na mapie, zajmując Lwów i jak mówi, nie wiadomo czy prawda, czy apokrych, powiedział, jeszcze się ciut posunę. I to nas, myślę, boli. To sprawia, że tak bardzo
odczuwamy tęsknotę i nostalgię.
Gdybyśmy dzisiaj mieli porozumienie polsko-litewskie, polsko-białoruskie, polsko-ukraińskie odnośnie granic, mielibyśmy jakieś referendum w Polsce, myślę, że dużo łatwiej byłoby nam przyjąć te granice, które są dzisiaj, narzucone przez Józefa Stalina, są dla nas w dalszym ciągu bolesną linią, która oddziela nas od naszych ważnych wartości, od tego, od nas tak, od tego ważnego elementu Polski. Reasumując, czas nas goni. Szanowni Państwo, na pytanie, czy Wilno było kresem? Kresami? Tak, Wilno było kresami. To są kresy Rzeczpospolitej romantyczne, ale to są też kresy Rzeczypospolitej administracyjne. To było województwo kresowe w rozumieniu administracji okresu międzywojennego. Dzisiaj te kresy przesunęły się na ziemię tak zwane odzyskane. Mamy tą wielką ewakuację, czy wypędzenie ludzi de facto z tak zwanych, kresów, bo to mówię, ziem wschodnich Rzeczpospolitej. Też pamiętam, jak mi człowiek mówi, panie, ja jestem z Wołkowyska, ja żadnych kresów nie jestem. Wołkowysk to Białostoczyzna. No kurde, tak? Grodno, Wołkowysk to jest Białostoczyzna. Czy dzisiaj mówimy, że Białostoczyzna to co, kresy? No nie, no może dzisiaj wschodnie województwo Polski, Ale to na tej zasadzie. Szanowni Państwo, tak, kresy mają wiele w okresie czasowym zmian, mają też wiele terytorialnych zmian, ale w naszej mentalności dzisiaj pozostały, myślę, i z tym się Tomaszu zgodzisz, przede wszystkim jako element wartości, wartości, które niosły z sobą i przyniosły dzisiaj. Dzisiaj, kiedy mówimy o kresach, myślimy o wartościach, które nam dawały.
Dziękujemy bardzo.
Panowie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panowie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Państwu za przybycie, bardzo dziękuję Panom za tą niezwykle interesującą dyskusję. Ja pragnę podzielić się tylko jeszcze takim jedną refleksją. Myślałem, że któryś z Panów to powie, ale powiem to ja w takim razie. To był taki dramat, dziękuję bardzo, to był taki dramat ludzi z kresów. Moja babcia urodzona w Krzemieńcu miała wpisane w PRL-u dowodzie urodzona w ZSRR. I to było uwłaczające. To było straszne. Natomiast panowie mnie tutaj zainspirowaliście do tego, żeśmy kontynuowali te spotkania. Może następnym razem porozmawiamy o kresach zachodnich i tu osobiście chętnie bym się włączył do tej dyskusji, a następnie może o tych ziemiach północnych i zachodnich, o tak zwanych ziemiach odzyskanych. To są niezwykle ciekawe, interesujące historie. Zapraszam Państwa na następne debaty organizowane przez Biuro Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej. Panie prezesie, panowie profesorowie, szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.